Chciałbym dzisiaj jakby podłączyć się pod zwiastowanie, które głosiłem z tego miejsca w niedzielę. W niedzielę mówiłem dużo na temat grzechu, mówiłem na temat tego, co on czyni. I dzisiaj chciałbym dzielić się takim słowem, które zwycięstwo nad upadkiem, które pomoże nam jakby rozpoznać ewentualnie, że zbliżamy się do upadku, czy też pozbierać się z niego. Chciałbym, abyśmy wiedzieli, na co w Biblii patrzeć, o czym myśleć i w jaki sposób sobie radzić z tym, jeżeli no, czujesz, że w tym twoim życiu coś jest nie tak. Myślę, że wiecie, jest bardzo ważne, aby siebie obserwować, siebie wzajemnie obserwować. I ja na przykład wcale mi nie przeszkadza, kiedy ktoś przygląda się mi i mówi, słuchaj, dobrze się czujesz? Przyznacie, że kiedy ktoś podchodzi i przygląda się wam i mówi, słuchaj, dobrze się czujesz, wszystko z tobą w porządku, to nikt się nie gniewa, prawda? Raczej się cieszymy, że ktoś okazuje nam troskę, że ktoś widzi, że coś no, z nami chyba nie tak. Ja słyszałem już taką historię o człowieku, którego wywieźli na zawał. I lekarz się pyta jego żony, to co pani, nie zauważyła żadnych symptomów, że u męża coś jest w serce, a ona mówi, wie pan, dopiero teraz po fakcie, jak go zabraliście, to widzę, że mówił. Bo dzień wcześniej powiedział do mnie pierwszy raz od 30 lat po ślubie, Hela, serce moje. Musimy obserwować, co się dzieje. Moje pytanie dzisiaj, czy nadaje się na kandydata do świętości? Czy nadaje się na Bożego współpracownika? Czy nie jestem człowiekiem zbyt upadłym? Czy nie mam zbyt wiele upadków? Czy zbyt często nie zawiodłem w moim życiu? Wszyscy z nas wiemy, co to znaczy upadek, kiedy człowiek się stoczy, kiedy już w nic nie wierzy, kiedy powoli kolejna bariera po barierze pęka i widzi po prostu, że jest coraz niżej, że nie radzi sobie, że mu się rozlatuje rodzina, życie, zdrowie, że zaczyna psychicznie wysiadać, bać się w nocy, bać się w dzień. Wiele razy byłem świadkiem takiego staczania się, upadania. Oczywiście nigdy nie tak od razu. To się zaczynało takimi schodami, powoli. Piotr, Judasz. Te dwie osoby chciałbym dzisiaj, abyśmy na nie spojrzeli. Dwóch ludzi, którzy bardzo mocno upadli w Nowym Testamencie. Bardzo mocno upadli w Nowym Testamencie. Do Słowa Bożego może przejdziemy trochę później. Chciałbym parę rzeczy tutaj powiedzieć na temat tego, kim jesteśmy, co znaczy nas upadek przed Bogiem. I chciałbym, abyśmy też spojrzeli na Piotra i Judasza i później chciałbym, byśmy też zobaczyli do Słowa Bożego. Jak upadł Piotr i Judasz? Każdy z was wie, że Judasz był tym, który co? Zdradził Pana. Piotr był tym, który się zaparł Pana. Jedno i drugie było wielką, wielką tragedią. Wiecie, często mówię ludziom takie moje spostrzeżenie z czytania Biblii, że Piotr upadł w tym, że nie przyznał się do Jezusa. Piotr upadł w tym, że nie przyznał się do Jezusa, że o nim nie powiedział, nie zaświadczył, po prostu nie przyznał się do Niego. Judasz upadł w tym, że opowiedział o nim wszystkim. Że powiedział pewnym ludziom o Jezusie. Taki paradoks. Ale ten nie przyznał się ze strachu. Tamten powiedział, ponieważ był zdrajcą. Wiecie, to co robimy jest mniej ważne od motywów. Chciałbym, aby każdy z was mocno w swoim sercu miał to zakorzenione, że Bóg jest Bogiem motywów. Bóg patrzy na motywy tego, co robimy. Wiecie, na Panu Bogu nie zrobimy wrażenia tym, co dajemy, tym, co mówimy, tym, co potrafimy stworzyć. Bóg jest Bogiem motywów. Bóg patrzy, jakie motywy tobą kierują, że robisz to, co robisz. Wiele razy zauważyłem, że dwóch ludzi modli się, modlą się o to samo, tak samo, obydwoje bardzo tego chcą, jeden otrzymuje, drugi nie. Bóg jest Bogiem motywów. Jakie są motywy, które stoją za tym, co robisz? Bóg jest Bogiem, który widzi motywy. I jak już powiedziałem, to, co imponuje ludziom, wcale nie imponuje Panu Bogu. Ludzie patrzą zupełnie inaczej na to, kim jesteś. I Bóg patrzy na ciebie inaczej. Ludzie patrzą inaczej na twoje wady, upadki i niedostatki. I zupełnie inaczej widzi to Pan Bóg. Dzisiaj tak sobie siedząc, czytając różne materiały, taki pomysł. Co by było, gdyby według dzisiejszych standardów tego, jaki powinien być człowiek, Pan Jezus, kiedy zbierał swoich 12 apostołów, zwróciłby się do specjalnej, wyszkolonej czy przygotowanej do dobierania współpracowników firmy. Dzisiaj są takie firmy konsultingowe, biznesowe firmy, biorące ciężkie pieniądze za to, że potrafią firmom czy przedsiębiorstwom wskazać właściwych ludzi. Na przykład jakaś firma szuka menadżera i posyła 2-3 kandydatów tam do nich, a oni potrafią go tak przepytać, tak przemielić, tak sprawdzić, że potem posyłają z powrotem, mówią, taki i taki nadaje się, w tego bym nie inwestował, w tego byśmy nie inwestowali. W jaki sposób oceniono by wybór Pana Jezusa? Wybór tego, że wybrał Jezus ciebie? Wybór tego, że Pan Jezus wybrał mnie? Albo na przykład właśnie 12 apostołów? Myślę, że Pan Jezus dostałby takiego maila, gdyby posłał swoich apostołów do firmy i powiedział, to jest 12 ludzi, z którymi zamierzam pracować. Co sądzicie na ich temat? I zapisałem sobie, że myślę, że takiego maila by otrzymał z powrotem. Posłuchajcie. Szanowny Panie Jezu, dziękujemy, że zdecydował się Pan wybrać 12 mężczyzn jako menadżerów i zarządzających Pana nową organizacją. Każdy z nich został poddany serii naszych testów w osobistej rozmowie z naszym psychologiem i konsultantem biznesowym. W opinii fachowców z naszej firmy większość z nich nie spełnia minimalnych wymagań, nie posiada odpowiedniego wykształcenia oraz motywacji do trudnego zadania, jakie wyznaczył Pan swojej organizacji. Dla przykładu. Szymon Piotr jest emocjonalnie rozchwiany, a jego temperament wymaga wiele pracy. Andrzej nie ma żadnych kwalifikacji przywódczych. Dwóch braci, Jakub i Jan, synów Zebedeusza, wyraźnie szuka własnych zysków i nie wykazują wymaganej dla organizacji lojalności. Tomasz, ten człowiek jest poważnym zagrożeniem dla Pana planów. Wskazuje skłonności do podważania wiary w firmę i poleceń zarządu. Uważamy za nasz obowiązek powiadomienie Pana, że Mateusz znajduje się na czarnej liście Jerozolimskiego Klubu Biznesu. Jakub, syn Alfeusza oraz Tadeusz mają skłonności do fanatyzmu i depresji. Nie posiadają też ważnej koncepcji tego, czym jest praca w grupie. Prosimy o zastanowienie się i rekomendujemy dalsze poszukiwania kandydatów z doświadczeniem i zdolnościami przywódczymi. Widzimy jednak jednego z kandydatów, co do którego nasza opinia jest zgodna z Pańską. Wykazuje on wielkie perspektywy przywódcze i ogromny potencjał mogący wesprzeć rozwój Pana organizacji. Jest człowiekiem możliwości, umiejącym korzystać z dostępnych źródeł i okazji. Ma przyjazny stosunek do ludzi, wykazuje wiele troski o biednych i słabszych kolegów. Posiada też jakże potrzebne kontakty na wysokich szczeblach. Ma motywację do działania, jest bardzo ambitny i odpowiedzialny. Gorąco rekomendujemy, by Judasz Iskariot był Pana prawą ręką, to pewny i właściwy na to miejsce człowiek, z poważaniem. Jak się Wam podoba ten list? Tak właśnie ludzie widzą i Bóg widzi. Celowo to zrobiłem. Pomyślałem sobie, że Was trochę rozbawię w ten upalny czwartkowy wieczór. To, kim jesteś, chcę Wam powiedzieć, wielu z nas nie ma wcale skłonności do tego, by na nas patrzeć jak na świętych. Właściwie, gdyby nas ktoś badał, no to właściwie powiedział, wiesz co, ten Mirek w Królestwie Bożym żartujesz. Magda? Janusz albo Staś? No co wy żartujecie? Nie no. Ktoś inny. Jak to jest, że Pan Jezus wybrał ciebie i mnie? Teraz, w jaki sposób mam patrzeć na moje niedoskonałości? W jaki sposób mam sobie radzić z moim upadkiem, kiedy moja wiara czasami się sypie? Powiem Wam bez ogródek, nie wierzę w to, że na tej sali jest chociaż jedna osoba, która nigdy nie upadła w swojej wierze. Jak się mylę, niech do mnie podejdzie i mi o tym powie, to będę miło zaskoczony. Nie wierzę w to, że na tej sali jest choćby jedna osoba, która może powiedzieć, ja nigdy nie wątpiłem, czy nie wątpiłam. Zawsze twardo w prawdzie stałam, człowieku, od 12 lat mi grzechu nawet nie możesz zarzucić. Nie ma kogoś takiego. Mamy problemy. I teraz popatrzmy, w jaki sposób Biblia mówi o upadku, w jaki sposób Biblia mówi o tym, jak Bóg na nas patrzy i jak możemy z tego wyjść. Wiecie, wracam do Piotra i Judasza. Ponieważ ich jakby najbardziej widać pośród 12 apostołów. Obydwoje, jeden i drugi, upadł. Obydwoje upadli, ale jakże inaczej na to zareagowali. Ty i ja. Wielu z was tutaj, na tej sali, możecie upaść, ale ważne jest to, jak na to zareagujesz. Zobaczcie, bardzo są podobni w swoich losach do siebie. Zostali powołani przez Pana Jezusa, zgadza się? Jeden i drugi. To nie jest tak, że Judasza tam gdzieś posłali, faryzeusze jako szpiega. Jeden i drugi został powołany przez Pana Jezusa. Mieli te same doświadczenia, podróżowali po tych samych miejscach, prawie, bo Piotr tam trochę może więcej widział, ale prawie widzieli te same cuda. Jeden i drugi upadł. Ale to, co wynikało z ich upadków, było bardzo, bardzo odmienne. Judasz, rozczarowany, zniechęcony tym, jak Jezus głosił Królestwo Boże, pozwolił diabłu działać i zdradził Pana. Piotr, pod presją, ze strachu o swoje życie, zaparł się Pana, ale za to aż 3 razy. Judasz i Piotr upadli w swoim chodzeniu za Panem. Jeden i drugi okazali się słabymi uczniami. Okazali się, że wiele rzeczy słabo przyjmie. Jednak Biblia wyraźnie nie pozostawia nam złudzeń, że jest między nimi wielka różnica, prawda? Jaka? W złości Judasz zdradza Pana Jezusa. Piotr natomiast zapiera się go w strachu. Obydwoje czuli się z tego powodu bardzo winni, bo nie ma wątpliwości, że Piotr czuł się bardzo winny i Judasz czuł się bardzo winny. Ba, Judasz nawet poszedł oddać pieniądze. Zobaczcie, nie potrafił się cieszyć pieniędzmi. Nie czytamy, że pojechał gdzieś na wczasy. Nie czytamy, że nareszcie miał pieniądze, mógł kupić upragniony dom i zapomniał wszystkim. Nawet już tych pieniędzy nie chciał widzieć, ponieważ jego upadek go tak przygniótł, że już ich nawet nie chciał. Piotr też czuł się winny. Biblia mówi, że Piotr poszedł i gorzko zapłakał. Obydwoje czuli się źle z tym, co zrobili. Obydwoje próbowali z tym sobie jakoś poradzić o własnych siłach. I chciałbym, abyśmy mogli się dzisiaj z tego coś nauczyć, kiedy będziecie mieć trudny czas w waszym życiu. Wiem, znamy się wiele lat z niektórymi z was. Wiem, że były w twoim życiu upadki. Chciałbym, abyś ty, abym ja, abyśmy sobie umieli poradzić, kiedy przychodzi pod górkę taka trudna chwila w naszym życiu. I myślę, że właśnie taki czas jak czwartek, kiedy przyzwyczailiśmy się, że to jest taki czas bardziej nauczania Słowa Bożego, to jest dobry moment, aby się nad tym zastanowić. Powtórzę to, co powiedziałem. Obydwoje próbowali, Judasz i Piotr, jakoś sobie z tym poradzić o własnych siłach. Jaka jeszcze była różnica między upadkiem Piotra i Judasza? Posłuchajcie, bo wierzę, że się możemy coś z tego nauczyć. Upadek Judasza pokazał, kim Judasz naprawdę wewnątrz swojego serca był. Upadek Piotra był tylko pojedynczym zdarzeniem w jego życiu. I to już jest duża różnica. Jedni z was upadną z powodu swojej niedoskonałości. Ale to będzie pojedyncze zdarzenie w twoim życiu. Ogólnie nawet Pan widzi, że go kochasz. Po prostu to będzie doświadczenie, które cię czegoś nauczy. Inni upadną z powodu stylu swojego życia, a upadek pokaże tylko to, kim naprawdę byli. Wiele razy widziałem ludzi, którzy upadli i wszyscy zobaczyli, kim byli. I widziałem ludzi, którzy upadli, ale gorzko zapłakali, ponieważ to nie było to, kim chcieli być. To nie był styl życia, którym chcieli żyć. Zobaczcie, Judasz nie mógł oddzielić swojego upadku od swojej osobowości. Po prostu on tym był, co zrobił. Był złodziejem i zdrajcą. Biblia mówi o nim, że był złodziejem. Piotr strasznie zawiódł. Poszedł i zapłakał, ale to nie było to, kim był Piotr. Piotr wiedział, że życie płynie dalej. Piotr dalej kochał Pana, tylko po prostu wiedział, że zawiódł. Judasz, i teraz posłuchajcie mnie uważnie, aby się ten błąd nie zdarzył w waszym życiu. Teraz mówię do was coś bardzo poważnego. Judasz z powodu tego, że zawiódł Boga, uciekł od Boga, aby być dalej i dalej. Piotr z powodu tego, że zawiódł Boga, uciekł do Pana Boga, aby być bliżej i bliżej. I tu jest wielka różnica. Jeżeli zawiedziesz Pana, to nie uciekaj od Pana, tylko uciekaj do Pana. Wierzę, że tak jak Piotrowi Pan to pokazał i Tobie pokaże Duch Święty, że Bóg naprawdę ciągle czeka i Bóg Ciebie szuka. Czytam teraz taką książkę, niedawno wyszła, Bóg szukający człowieka. Super, rewelacyjna książka. I taka myśl mi przyszła właśnie do głowy, że pierwszą rzeczą, że często my myślimy i słyszymy często szukać Boga, szukać Boga, szukać Boga, ale faktem jest, że pierwszą rzeczą, jaką w Biblii widzimy, to nie jest człowiek szukający Boga, ale co? Bóg szukający człowieka. Bóg Cię szuka, Bóg nie pragnie się od Ciebie oddzielać. I wielkim dramatem Judasza było to, że właśnie uciekł. A Piotr też przeżył dramat, ale Piotr pobiegł do Boga. Dla Judasza Jezus był wielkim nauczycielem i wielkim rabinem. Dla Piotra Jezus był Panem. I to też jest wielka różnica. Kim jest dla Ciebie Pan Jezus? Wielkim nauczycielem? Rabinem? Kimś, kogo słowo przychodzisz słuchać czwartki, przychodzisz czytać w niedzielę? No taki autorytet, no owszem, wiesz, no Biblia, takie ważne rzeczy, ale wiesz, no życie życiem. Uważaj, bo to jest śliska droga. Dla Judasza Jezus był tylko nauczycielem. Dla Piotra Pan Jezus był Panem. Był kimś, kto panuje, był kimś bardzo ważnym. Judasz miał kontakt z Jezusem jako, wiecie, z kimś, kogo znano, po prostu za nim chodził. Piotr miał kontakt z Jezusem jako ze swoim Panem. Judasz nie nazywał go zresztą Panem, jakbyście zobaczyli w Biblii. Kiedy go widział, mówił do niego nauczycielu. Piotr I z drżeniem skłonił swe kolana i zobaczył, że jest niegodny. Nawet łódki pożyczać Jezusowi. Piotr I powiedział, że Jezus jest Panem. Wiecie, ja myślę, że Judasz wyznawał bardzo mocno ideologię Mesjasza. Ale Piotr nie wyznawał ideologii Mesjasza. Piotr pokochał Mesjasza. I to jest ta wielka, wierzę, różnica. Piotr po prostu nie wyznawał Jezusa. Piotr pokochał Jezusa. I myślę, że gdy patrzę na upadki ludzi w Kościele, to gdzieś w tym miejscu przebiega też granica, że dla jednych Jezus jest ich miłością, dla innych Jezus jest historycznym faktem, wielkim nauczycielem. No pewną nasza denominacja wierzy w Niego, a więc ja też w Niego będę wierzył, ale nie ma tej miłości do Jezusa, która naprawdę bardzo, bardzo chroni. Zobaczmy. Więc na ten upadek Piotra, na tą biblijną lekcję, na ten przykry incydent w życiu Piotra, abyśmy wiedzieli, co z tym zrobić w naszym życiu potem. Chcę wam coś powiedzieć jeszcze o upadku, kochani. Czy o upadaniu w swojej wierze. Ludzie wierzą, że można uniknąć upadków, a każdy, kto żyje wystarczająco długo, wie, że upadków uniknąć się nie da. Nie ma osoby w Kościele, która może wstać i powiedzieć: nigdy nie upadłem, czy nie upadłem i nie upadnę. Nie ma kogoś takiego. Ludzie wierzą, że upadki są do uniknięcia, ale one nie są. Każdy upada, myli się, popełnia błędy, czasami zabrnie gdzieś za daleko. Wiecie, aby przestać upadać często, aby przestać upadać, trzeba upaść wiele razy. Człowiek, który jest silny w Panu, już doświadczył tego, jak słaby jest bez Pana. Jeżeli chcesz być silny w Chrystusie, doświadczysz musisz tego, jak słaby jesteś bez Niego. Dopóki tego nie doświadczysz, będziesz dalej upadać. I jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. Ważne, kim jest też dla Ciebie Jezus. Wielkim nauczycielem, autorytetem. Kimś, komu śpiewasz piosenki w czwartki, w niedzielę w zborze, czy po prostu jest Twoim Panem i jest tym, kogo kochasz. Jeśli jesteś człowiekiem, to popełnisz wiele błędów, ponieważ ludzie popełniają błędy i wiele, wiele razy zawiedziesz. Ale chcę wam powiedzieć też o upadku, że upadki nie zdarzają się nagle. Człowiek nie upada tak po prostu nagle, z dnia na dzień, w jakąś straszną otchłań grzechu. Chociaż upadek potrafi nas zaskoczyć i przebiegać bardzo szybko, to chcę ci powiedzieć, każdy upadek w twoim życiu, który doświadczyłeś, był wynikiem tego, że powolutku zacząłeś dawać diabłu przystęp. Że powolutku zacząłeś obniżać swoją poprzeczkę, swoją flagę, swoje standardy. Często sobie uświadamiamy, że później już po fakcie, jak już, że tak powiem, po obrazkowo strzelimy w ścianę i po niej zjedziemy, upadniemy, zobaczymy, że zawiedliśmy, uświadamiamy sobie, że Bóg widział już ten proces, że Duch Święty nas ostrzegał przed tym. Ale my byliśmy wtedy mądrzejsi. Zdarzyło się wam to? Ja już to miałem, przeżyłem na swojej własnej skórze. Prosty przykład ze szkoły. Jeśli uczeń dostanie nagle jedynkę, to oznacza, że zawiódł. Ale pewien proces go doprowadził do tej jedynki. Proces zaniedbania. Proces braku podstaw. Pamiętam na jednej z lekcji hebrajskiego w szkole profesor zaczął mówić o zaimkach, przyimkach i takich rzeczach. I nagle zobaczyliśmy, że ja, przynajmniej ja poczułem, a potem spojrzałem na twarze innych, widziałem, że nie jestem jedyny. Tak trochę nie bardzo wiemy, o czym mówi. I to nie z powodu braków w języku hebrajskim. Po prostu myśmy sobie zapomnieli, co tam chodziło w tych zaimkach i przyimkach. Co to jest w ogóle? Macie coś takiego? To jest tak jak z matematyką. Mamy tu nauczycielkę, to ona wie, że ja dobrze mówię. Jak się podstawy zgubi, to się zgubi resztę. Uczeń, który nie ma podstaw, nie jest w stanie iść dalej. Nie można rozwiązywać bardzo skomplikowanych zadań, nie wiedząc po prostu, co to jest dodawanie, odejmowanie i mnożenie i dzielenie. Po prostu się nie da. Chyba się ma kalkulator. Ale to, co chcę powiedzieć, jeżeli w twoim życiu zagrozi ci upadek, to będzie spowodowany pewnym procesem, czymś, co dzisiaj być może dopuszczasz. Może dzisiaj jest czas, aby skłonić swoją głowę, zamknąć oczy i powiedzieć: Duchu Święty, sprawdź moje życie. Zobacz, czy gdzieś nie obniżam mojej poprzeczki, czy gdzieś nie dopuszczam zła, które powolutku będzie się we mnie rodzić. Pamiętacie, co powiedziałem o grzechu w niedzielę? Że pierwsze pokolenie twardo mówi nie, drugie pokolenie mówi już może, a trzecie pokolenie mówi tak. Bo opuszcza się poprzeczka. Jeśli chodzi o sukces, wszyscy uwierzyliśmy, że sukces nie jest czymś nagłym. Nikt z nas nie wierzy w sukces, który przychodzi nagle. Każdy człowiek sukcesu, którego pytają, jak osiągnął sukces, to mówi o swojej co ciężkiej pracy. Bo człowiek, który, nie wiem, w totolotka wygrywa milion, to raczej nie mówi o swojej ciężkiej pracy, o szczęściu. I nikt nie powie, że jest człowiekiem sukcesu, bardziej powiedzą, to człowiek szczęścia. Ale sukces nie jest czymś nagłym. Poprzedza go taki proces, szereg wypadków, które do niego doprowadzą. I podobnie upadek, kiedy zawodzimy w domu, w pracy, w szkole, zanim zawiedziesz swoją żonę, swojego męża, swojego pana, swój zbór, to poprzedza pewien proces. Ja zauważyłem, że to jest tak jak z odchodzeniem ludzi ze zboru. Ludzie nigdy nie odchodzą tak, że po prostu chodzi, śpiewa, halleluja, modli się i nagle ciaki go nie ma. Powolny pewien proces. Najpierw się udziela wszędzie, gotowy wszystko robić, potem coraz mniej, potem słyszę, wiesz co, ja nie będę chodził w czwartki, bo nie mogę, słuchaj, czasu nie mam. Potem wiecie co, już nie chodzi w czwartki, ale już potem z czasem go nie ma w niedzielę, a potem go nie ma wcale. Kiedyś jeszcze był inny sposób odchodzenia z kościoła, ale nie wiem, czy to jest aktualne, że się podobno przesuwali do tyłu coraz bardziej. To już teraz nie działa, nie? To już to... Tam ten zagęszczony tył, słyszycie? Te? Nie, nie? Słyszałem właśnie, że kiedyś podobno tak było w dawniej w kościołach, że na początku to wszyscy siedzieli z przodu i śpiewali. Potem tak po środku, to już znaczy, że tak patrzyli, a potem z tyłu, a potem ich już nie było. Ciekawe, czy to jeszcze prawda, ale mówią, że nie. Kochani, upadek powoduje pewne kroki w naszym życiu. On nie pojawia się nagle. Jak żyjesz dzisiaj? Coś ci powiem, bracie, siostro, teraz bardzo poważnego. Twoje decyzje, które podejmiesz w tym tygodniu, poprzedzą to, kim będziesz w następnym tygodniu. Twoje decyzje, które podejmujesz dzisiaj, poprzedzą to, kim będziesz dla Królestwa Bożego i dla Kościoła w przyszłości. Moje nawrócenie kiedyś zmieniło wszystko, kim jestem dzisiaj. O, gdybyście mnie widzieli, jak ja pierwszy raz przyszedłem do zboru. Niektóre dziewczyny tutaj mają krótkie włosy w porównaniu ze mną. Zbuntowany. Zły. Ale podjąłem gdzieś decyzję i w życiu sobie nie zdawałem sprawy, jak wspaniałe owoce, jaką przygodą będzie moje życie. Dzisiaj mogę powiedzieć, warto było żyć i dalej chcę żyć. Ale warto było żyć dla Pana. Moje zaniedbania sprawiły, że nie jestem niestety tym, kim mógłbym być, gdybym kilku spraw nie zaniedbał. Ale dopóki człowiek oddycha, może zmienić swoje życie. Dopóki tu siedzisz, dopóki cichy głos Ducha Świętego mówi ci, co dobre, a co złe, Bóg nie zrezygnował z ciebie. Pamiętaj, upadek ci się nie przydarzy nagle, ale jeśli go dopuścisz, to powoli doprowadzi cię diabeł, zepnie cię po prostu do niego. Ci ludzie chcą unikać upadków, jak plagi, jak choroby. Boją się go, nie zauważając, że przeciwności są czymś normalnym, że nie ma co się zniechęcać, nie ma co rezygnować, tylko trzeba iść do przodu. I chcę wam powiedzieć, że wielcy wodzowie to odkryli, że można przegrać bitwę, ale przegrana bitwa nie oznacza przegranej wojny. Wielcy wodzowie historii przegrywali czasami bitwy, ale nie przegrywali wojen. Może przegrałeś w życiu parę bitew, może coś ci się nie udało, walczysz z jakimś grzechem, nie możesz sobie poradzić z jakąś słabością. Może twoją słabością są jakieś ploty, może jakieś kłamstwa, może coś innego i przegrałeś znowu. Ale coś ci powiem, bitwa twoja może przegrana, ale twoja wojna jest wygrana, ponieważ w Chrystusie jesteś zwycięzcą i musisz uciekać do Pana Jezusa i pamiętaj, to co podejmiesz dzisiaj przyniesie ci owoc. Co posiejesz dzisiaj, zbierzesz w przyszłości. Wierzycie mi jeszcze, czy nie? Chyba upał sprawę, że jesteś tak zmęczeni. Dokładnie tak jest. Co posiejesz dzisiaj, zbierzesz w przyszłości. Ludzie boją się upadków, ale nie chcą czasami im zapobiegać. Wiecie, człowiek, który nigdy nie popełniał błędu w życiu, słyszałem kiedyś takie zdanie i przypisałem sobie, że człowiek, który nigdy nie popełnił błędów, będzie musiał w życiu słuchać tego, który popełnił ich wiele. Ponieważ ci, którzy popełnili wiele błędów, są bardziej doświadczeni. Lepiej rozumią różne rzeczy. Chciałem ci powiedzieć, może popełniłeś w życiu parę strasznych błędów i kilka ważnych spraw w swoim życiu zawaliłeś, ale kolejna rzecz, którą chciałbym o upadku powiedzieć, to jest, że popełnianie błędów nie piętnuje nas na całe życie. Nie możesz pozwolić, bracie, siostro, cokolwiek ci się w życiu przydarzyło, może to jest nawet jakieś bardzo tragiczne doświadczenie, by minione błędy trzymały cię w poczuciu rezygnacji. By minione błędy trzymały cię w poczuciu, że jesteś już na zawsze niewolnikiem tego strachu, niewolnikiem tego załamania. Pan ma dla ciebie coś więcej. Grzech nie może cię trzymać na łańcuchu. Niedawno pamiętam, słyszałem kazanie jednego brata. Mi się bardzo podobał przykład. Mówił, że trawa przy budzie psa zawsze jest wydeptana. Zawsze takie kółko jest przy budzie. Zauważyliście tam, gdzie pies jest na łańcuchu? A czemu dalej nie jest takie wydeptane? Bo ten pies jest na łańcuchu. Już nic nowego nie oczekuje. Nic nowego nie rośnie. Może trochę twoje życie tak wygląda. I nie wierzysz w to, że można pójść trochę dalej, że coś można zerwać, że jest jeszcze jakaś wolność. I oczywiście nie mówię, nie chodzi o to, że nie stało się nic, bo być może powiesz, stało się w moim życiu coś, ale może nawet wielu to widziało, ale nie możesz być niewolnikiem tego upadku, który ci się przydarzył kiedyś. Ilu znam wierzących, którzy żyją w niewoli swoich poprzednich upadków, upadli, stoczyli się nisko. I dzisiaj ciągle nie wierzą, że mogliby coś dla Pana Jezusa zrobić. Mówią, chwileczkę, gdybyś wiedział, co się stało w moim życiu. Gdybyś wiedział, jak zawiodłem Boga. Gdybyś wiedział, co ja narobiłem. Gdybyś mnie widział w takim i takim stanie. Kto w Chrystusie nowym jest stworzeniem. Stare przemija. Tak Pan Bóg to zrobił? Ktoś może powiedzieć, ale to za proste? Muszą zapłacić jeszcze? Nie wiem. Tak Pan Bóg to zrobił, że masz prawo do nowego życia, do nowej wolności, do nowych marzeń, do kochania Pana Jezusa na nowo. Amen. Tak jakoś to się jest. My ludzie może nie jesteśmy tacy dobrzy jak Pan. Na pewno nie jesteśmy tacy sam może. Na pewno nie jesteśmy. I może myślimy, że Bóg to za łatwo zrobił, ale taka jest ta Ewangelia. Tak naprawdę ocenią cię na koniec. Ocenią, co z tym zrobisz. Czy to jest tak jak z tym człowiekiem, który napisał cudowną Bożą łaskę. Ten facet się nie urodził z talentem pisania chrześcijańskich hymnów. Wiecie, kim był autor tej pieśni? Handlarzem niewolników. Był sklętym, ohydnym handlarzem niewolników, spluwającym przez burtę i patrzącym, jak ładują nowe partie niewolników. To jest to, czym był. Ale jego przeszłość, kiedy przyszedł w to Jezus, nie była już dłużej jego niewolą. On napisał cudowną Bożą łaskę. Kochani, potem w chrześcijańskim życiu też się zdarzają upadki. To jest problem wielu z nas też tutaj. Twój upadek może być pierwszym twoim krokiem do nowego sukcesu. Kiedy zobaczysz, czym jest twoja słabość. Trzeba się modlić wtedy o Bożą mądrość i Bóg cię wyprowadzi z tego. Nawet największy zawód, jaki sprawiłeś Bogu, rodzinie i ludziom, nie musi cię trzymać w niewoli. Wiecie, w Chrystusie jest taka siła, której nie zna ten świat. Odnowa, której nie dokona nawet najlepszy lekarz. I wolność, jakiej nie da się kupić. Jest siła, która zmienia wszystko. I kiedy pojawia się Pan Jezus, kiedy może dzisiaj właśnie dlatego jesteś przygnębiony, bo w twoim życiu pewne rzeczy wciąż są nie tak. I ciągle większa jest przeszłość niż przyszłość. Chciałbym, abyśmy otwarli teraz Słowo Boże i zobaczyli, jak to się dzieje, kiedy przychodzi Jezus. Judasz poszedł pod drzewo i sami wiecie, co zrobił. Skończył ze swoim marnym życiem. Syn zatracenia zupełnie stoczył się do końca. Piotr pobiegł do Pana Jezusa, kiedy tylko miał ku temu okazję. Kiedy tylko jego mały rozum, taki sam mały jak nasz, kiedy tylko uwierzył, że Bóg nie jest taki jak człowiek. Gdy zobaczył, że Bóg po prostu się nie pogniewał. Że Bóg szuka człowieka, tak jak szuka Pan ciebie, aby cię użyć dla Kościoła, dla innych. Twoje życie jest po to przez Boga podtrzymywane. Twoje płuca po to zużywają powietrze. Twoje serce po to bije i pompuje krew. Aby Pan Jezus mógł cię użyć dla błogosławieństwa innych ludzi w tym mieście. Wierzysz w to? Przejdźmy teraz do Słowa Bożego w Ewangelii Jana, 21 rozdział. Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz, zwany Dydymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli mu: nie. A on rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, słyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153, a pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. Kochani, niesamowite, piękne spotkanie po tragicznych przeżyciach. Jak wiecie, pamiętacie, że w czasie, kiedy Pana Jezusa sądzili, opluwali, kpili, Piotr co zrobił? Zaparł się Pana. I potem owszem, wiedział, że Jezus zmartwychwstał, bo oni wiedzieli, że Jezus zmartwychwstał w tym miejscu, ale przeszłość była większa niż przyszłość, ale perspektyw nie było, ale coś tam, zawsze jest jakieś ale. Krótko mówiąc, Piotr wrócił łowić ryby, znowu został rybakiem, znowu robił stare rzeczy, tak jak my wierzyliśmy czasami, że Panie, Ty zmienisz, Panie, Ty nawrócisz, Panie, Ty moją rodzinę przemienisz, to miasto zmienisz. Ale wiecie, ja już jestem 10 lat wierzący, już tam nie wierzę, że takie rzeczy będą się działy. Wiecie, o czym teraz mówię? O takiej postawie, kiedy przestajemy już w cokolwiek wierzyć. Mówimy, wiesz, no kiedyś, no. I że dzieciaki tam na młodzieżowym to wierzą jeszcze. Stajemy się takie stare, grube karpie w małej rzece. Takie cwane ryby, które już na wszystko się nie biorą. Jezus na brzegu przygotowywał śniadanie dla swoich uczniów. Rozpalił ognisko, zażyły się węgle, jak mówi nam 9 werset, i leżała ryba gotowa. I niesamowite jest dla mnie ten obraz, wiecie, bez obrazy. Pan Jezus, dobry, kochany nasz przyjaciel, dobry Jezus, był na brzegu i czekał. Nie ma wątpliwości, że w tym samym momencie szatan gotowy był rzucić Piotrowi jego upadkiem w twarz. Gotowy był przypomnieć Piotrowi: ty nie idź, co ty możesz, zaparłeś się przyjaciela. Szatan zawsze jest gotowy ci rzucić w twarz twoimi upadkami, twoimi wadami, tym, co zrobiłeś przed laty. Jeśli sam tego nie możesz zrobić, to ludzi znajdzie, którzy ci to zrobią. Tylko popełni jakiś błąd, to ci zaraz znajdą się życzliwi, wypomną ci rzeczy sprzed 10 lat, które Bóg ci dawno wybaczył. Ponieważ Bóg je wrzucił, odrzucił jak wschód od zachodu, wrzucił je głębiej niż dno morza, ale ludzie je trzymają w swoich sercach, które nie należą czasem do Ducha Świętego. Pan Jezus tam był i diabeł był gotowy rzucić Piotrowi oskarżeniami w twarz. Wiecie, ta Biblia daje nam wszystko, co jest do życia potrzebne. Pokazuje nam, abyśmy się mogli uczyć tej historii. Jak z zapierającego się Boga człowieka stać się kimś, kto może chodzić za Chrystusem. Po pierwsze, aby z tego, który się zapiera Jezusa w codziennym życiu, zacząć znowu chodzić za Panem tak jak dawniej, zobacz swój problem. Zobacz, popatrz prawdzie w oczy. Poczytajmy jeszcze parę wersetów. Ewangelia Jana dalej, 15-17. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę mu: paś owieczki moje. Rzeczę mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzeczę mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzeczę mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę mu Jezus: paś owieczki moje. Zobaczcie, jak Pan Jezus to robi. Ja to bym dał Piotrowi popalić, a wy? Bo my tacy ludzie jesteśmy. Się dopiero musimy uczyć od Pana Jezusa. Wiecie, dlaczego jest między wami tylu łaskawych ludzi? Ponieważ doświadczyliście łaski w waszych upadkach. To jest prawda. Dlaczego, kiedy ja mówię, ja to bym dał Piotrowi popalić, wielu z was się uśmiecha i kiwa głową, że nie. Wiecie dlaczego? Ponieważ wiele razy wam wybaczono. Wiele razy Jezus do was wyciągnął rękę. Wiele razy Kościół, bracia, siostry, w waszych upadkach, w waszych niedoskonałościach wyciągli do was rękę i powiedzieli: wstań i chodź razem z nami. Przestań się martwić. Będziemy się modlić. Amen. Było tak? Wiele razy. Nauczyliśmy się, czym jest łaska i dlatego chcemy ją okazywać. Czy kto nigdy nie doświadczy łaski, to się mu wydaje, że to jest bardzo takie radykalne by było do Piotra. Dowody, Piotr, już się nie ma tutaj. To na ryby jeszcze przyszedł. Sam sobie złapę. A oni, jak wiecie, niewiele złapali wtedy. Bo to, co złapali potem, to też nie była za bardzo ich zasługa. Ale Jezus postanowił pokazać Piotrowi jego problem. On wiedział, że upadek Piotra w swej naturze powiązany był z miłością. Że Piotr go kochał i wielkie rzeczy ogłaszał, ale też ciągle bardzo kochał siebie. Jezus przychodzi do rzeczy. Piotr myślał to, co wielu z was już myślało o swoim życiu, że nigdy nie będzie użyteczny dla Pana. Kimże mogę być ja? Jakże często siedzimy i mówimy, kim chłopie ja mogę być? Kim, kochana kobieto, bracie, siostro, przyjacielu, kim ja mogę być? Po tym, co mi się stało? Po tym, co zrobiłem? Po tym, co powiedziałem? Jest wielka potęga w wybaczeniu Pana Jezusa. Wierzycie, że Jezus was kocha? A wierzycie, że Jezus wam wybacza, jak wyznajecie? A po co wam wybacza, skoro miałby was nadal trzymać gdzieś na marginesie? Po to, aby was podnieść, aby cię uczyć, aby suma twoich upadków przyniosła ci lekcję, która sprawi, że będziesz użyteczny dla Królestwa Bożego i dla tego zboru. Jakże często ludzie, którzy doświadczają upadku, są potem skuteczni w ratowaniu innych właśnie w tej dziedzinie. Jakże to się często zdarza, że wiecie, kto jest najlepszym misjonarzem wśród więźniów? Kto? Ten, co sam chodził czy siedział w więzieniu wcześniej. Wiecie, kto najlepiej z alkoholikami pracuje? Ten, który sam pił. Bo lekarz to mówi do niego, wie pan, symptomy, które pan wykazuje, wskazują, a taki co powie, słuchaj łopie, ja wiem, że się chce. To jest różnica. Po swojemu. Ja wiem, co czujesz. Wiem, przez co idziesz. I tak mówi do nas Bóg. Ja wiem, przez co idziesz i chcę cię dalej używać, chcę ciebie odnowić. Ludzie mówią, że to jest alkoholik, potem mówią, że to były alkoholik, a potem mówią, że wspaniały brat. Ale muszą dojrzeć do tego. A Jezus dzisiaj w tobie widzi błogosławieństwo dla Królestwa Bożego. Dzisiaj Duch Święty może cię powołać do nowej służby, której może jeszcze nie ma w naszym zborze. Wiecie, ile jeszcze służb brakuje w naszym zborze? I być może są osoby, które Bóg mówi, słuchaj, może to dla ciebie. A ty nawet nie słyszysz, nie, chyba nie do mnie mówi. Co najmniej jak gdybym z tej kazalnicy powiedział, no, w tym zboże siedzi potencjalny prezydent. Nikt z was nie pomyślał, to pewnie ja. Każdy pomyślał, ciekawy, który to. W tym zboże siedzi sługa Boży, który może ma trochę uschnięte serce, trochę za dużo łez przelał, trochę za bardzo się już rozczarował i znowu boi się bólu. Dzisiaj być może Pan ci powie, w naszym zborze ciągle jeszcze jest kilka służb, które trzeba by było obsadzić i ciągle jeszcze nikt o nie nie zapytał. Powiedzcie, wymień, powiedz. Myślę, że to nie czas i pora. Poza tym wierzę, że pewne dzieło dzisiaj Duch Święty nad waszym sercem może dokonać. Piotr myślał, że już nie będzie użyteczny. Pan wiedział, że wiecie co? Że teraz dopiero może być użyteczny. I to jest ta różnica. Kiedy człowiek mówi, już nie jestem potrzebny. Teraz właśnie Bóg mówi, wiem, że możesz to zrobić. W niedzielę ostatnio cytowałem wam Kroniki Narni. I znowu mi przychodzi pewien dialog do głowy, kiedy Aslan powołuje na króla Kaspiana i mówi, będziesz królem. On mówi, nie jestem tego godzin. Właśnie dlatego jesteś. Właśnie dlatego jesteś, że myślisz, że jesteś tego nie godzin. Kiedy Piotr stał i mówił, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, co Ci zrobiłem. Wiesz, że zawaliłem. Wiecie, co Pan Jezus widział w tym czasie? Pan Jezus patrzył na tego umoczonego. Wyobraźcie, jak on musiał wyglądać po całej nocy. Spracowany, śmierdzący rybami, mokra szata, bo przecież ją ubrał, jak wskakiwał z łódki, bieg do Pana Jezusa. Każdy włos w innym kierunku, broda taka. Mówi, Panie, Ty wiesz. A Jezus patrzy na niego i wiecie, co widzi? Widzi Dzień Pięćdziesiątnicy. Widzi, jaką radość Królestwo Boże przeżywa. Wiemy, że prawdą Królestwa Bożego jest to, że kiedy się nawraca jeden grzesznik, to co? 3000 ludzi tamtego dnia się nawróciło. Pomyślcie, Jezus to widzi. Widzi smutne oczy Piotra, a Piotr spogląda, a Jezus ma wesołe oczy. Już od Abrahama się uczymy, że trzeba patrzeć dalej niż tylko w dolinę cienia. Trzeba patrzeć dalej niż tylko w Twoje słabości. Piotrze, czy kochasz mnie bardziej niż inni? Nie chcę dzisiaj robić tutaj studium tych trzech pytań, czy mnie kochasz. Wiele razy stąd o tym mówiliśmy. Chcę Waszą uwagę przesunąć gdzieś indziej. Piotrze, czy kochasz mnie bardziej niż inni? Piotr przecież wiedział, co zawsze mówił, co robił. Wiedział, jak się zarzekał, że jest kimś wyjątkowym. Piotrze, czy Ty mnie kochasz bardziej niż inni? Jakby to jest ten dzień, kiedy Piotr zrozumie, że to nie jest w jego sile. Że ja mówię, Panie, kocham Cię i ja Ci to mówię, że teraz to Cię naprawdę kocham. Nareszcie Piotr zrozumiał, że nic nie musi mówić. Panie, Ty wiesz, jak ja Cię kocham. I zobaczcie, wtedy, kiedy mówił, że kocha Pana i pójdzie za Nim wszędzie, nie poszedł za Nim nigdzie. Wtedy, kiedy już nie śmiał nic powiedzieć i powiedział, Pan wszystko wie, poszedł za Chrystusem i to aż do końca, aż na śmierć. Jaka różnica? Może nie tylko chodziło o innych apostołów. Może także o te łodzie, o te sieci, o te rzeczy, o to, co znam, o to, w czym się czuję już bezpieczny. Panie, co chcesz? Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Panie, Ty pamiętasz, jak to było. Tam się paliło ognisko, szydercy siedzieli wokół. Ty byłeś sponiewierany, oni się z Ciebie śmiali. Musiałem powiedzieć, że Cię nie znam. A Pan Jezus? Masz jeszcze jedno ognisko. Teraz to jest moje ognisko, moja ryba, mój chleb. Siadaj jeszcze raz. Porozmawiajmy o naszej przyjaźni. Jak myślicie, czy byłaby wielkim bluźnierstwem taka modlitwa, gdybyś wieczorem dzisiaj usiadł, wziął sobie Biblię, siadł w jakimś cichym kąciku i powiedział, Panie, chciałbym porozmawiać o naszej przyjaźni, bo kocham Cię i chcę chodzić z Tobą wszędzie, ale ciągle mi to nie wychodzi tak, jakbym chciał. Czy to by było bluźnierstwo, czy nie? Dlaczego tego by nie zrobić? Panie, chcę Ci opowiedzieć moje życie. Chcę, żebyś to wiedział ode mnie, bo Ty i tak wszystko wiesz, ale ja Ci coś muszę powiedzieć. A Jezus mówi, posil się, przyjacielu. Dalej pójdziemy razem. Ja myślę, że Piotr wracał myślami do tamtych chwil, kiedy przestał wierzyć w siebie, kiedy zawaliło się wszystko. Przeszłość była większa niż wszystko. Wiecie, ilu ludzi dzisiaj tak żyje, że przeszłość jest większa niż wszystko? Leczą się u psychiatrów. Czytają książki, nie mogą sobie z tym poradzić, ponieważ to, co się stało kiedyś, jest dla nich silniejsze niż wszystko. A ja wierzę, że do Kościoła Duch Święty mówi, odrzuć w niepamięć. Rzuć w niepamięć przeszłość swą. Jezus jest wśród nas. Pamiętacie tą pieśń? Zostaw to. Wyznałeś, zostało Ci wybaczone, chodź do przodu. Ja myślę, że Piotr wracał w swoich rozmyślaniach do świata, który przeminął, do szans, które zmarnowano. Piotrze, kochasz mnie bardziej niż to, co przeminęło. Ja wierzę, że to Jezus ma być naszą miłością. Tego, którego kochamy. Nie nasze okoliczności, przeszłość, wiecie, wspomnienia, to, co przeminęło. Tak jak mówi werset 7, bo jest Pan. To Pan jest, rozpoznali Go. Pan jest i wszystko będzie inaczej. No ale dobrze, doszliśmy do pewnego miejsca. Okej. Piotr poszedł łowić ryby. Jezus przyszedł. Spytał Go 3 razy, czy się miłują. Piotr w końcu zrozumiał, tak, Panie, miłuję Cię, no ale co dalej? Czy w tym miejscu mam powiedzieć amen i powiedzieć, zobaczcie, happy end, teraz Jezus kocha Piotra, Piotr kocha Jezusa, wszystko jak dawniej. Owszem, ale to nie jest happy end jeszcze. Happy end dopiero nastąpi, jeszcze nawet w dzisiejszych dniach go nie było. On dopiero będzie, kiedy się rozpocznie wielkie uwielbianie, które jest zaplanowane. Już wkrótce się zacznie. Jak zobaczycie, jakie orkiestry zagrają, jakie chóry zaśpiewają, a co się będzie działo i jak długo się to będzie działo, to jeszcze wszystko przed nami. Ale co dalej z tym mamy zrobić? Co Jezus zostawił Piotrze w porządku? Bo wiecie, ja wiem, że dzisiaj są modne może nawet w chrześcijańskich kręgach kazania, by powiedzieć, słuchajcie, Pan wybaczył, nie martw się, rzuć w niepamięć przeszłość, nie przejmuj się, zawiodłeś, wyznałeś, idź dalej za Panem. No dobra, ale tak naprawdę, bracia, siostry, co dalej? Ja myślę, że Jezus dalej nas uczy na życiu Piotra, abyśmy szli dalej niż tylko tyle. Wybaczenie jest fajne. To, że nareszcie uwierzyłeś, że możesz zacząć jeszcze raz. To, że w końcu uwierzysz, że jesteś tutaj po to, by być błogosławieństwem dla innych. Też dobrze. Jest coś jeszcze. Myślę, że lekcja Jezusa, która dalej się toczy na naszych oczach, brzmi w ten sposób. Podnieś krzyż, Piotrze, który gdzieś tam został. Weź służbę, którą porzuciłeś i chodź za mną. Albo bardziej jego słowami to mówiąc, weź swój krzyż i mnie naśladuj. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Gdy byłeś młodszy, sam się przypasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepaszy i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Tamtego dnia Piotr poszedł, dokąd chciał i gorzko zapłakał i nie poprowadzili go, dokąd nie chce. Ale przyjdzie dzień, kiedy do końca pójdzie za tym, którego wybrał jako miłość swojego życia i poprowadzą go tam, gdzie nie chce. Jezus pokazuje Piotrowi, od teraz dalej, Piotrze, wszystko będzie inaczej. Zrozum, że jesteś powołany dla Królestwa Bożego. Tak jak ty, bracie i siostro, który dzisiaj tutaj siedzisz. Jesteś powołany dla Królestwa Bożego. Tak jak jego Pan pewnego dnia krzyż, tak jak dla jego Pana, chciałem powiedzieć, pewnego dnia krzyż stanie się rzeczywistością dla Piotra. Wiecie o tym. Nie wiemy dokładnie, jak to było ze śmiercią Piotra, ale mamy wystarczająco dużo przekazów, by wiedzieć, że Piotr umarł ukrzyżowany. A nawet jeżeli byśmy nie wierzyli w te wszystkie historyczne i pseudohistoryczne przekazy, wiemy na pewno, że nie umarł ze starości, ponieważ Pan Jezus to nam tutaj mówi. Walczę. Walczę. Kłócę się. Bronię się. Sprzeczam. Jak trzeba, to grożę. Złoszczę się. Wiele razy wybucham, a wiecie, co robię potem? Potem idę, jestem sam i jest mi znowu jak? Przykro wam też? Mi jest przykro. Przykro mi, że znowu zawodzę Pana. Tak bardzo się boimy podnieść krzyż i iść za Nim. Że zrani mnie coś, jeśli nie będę bronił siebie. Zrani mnie ktoś, jeśli nie będę bronił swoich praw. A mi dzisiaj Duch Święty coś pokazał. Mirek, jak się otworzysz, to nawet jak cię zranią, nawet jak cię poprowadzą tam, gdzie nie chcesz, nawet jak siłą cię unieszczęśliwią, nie przegrałeś. Utrzymałeś krzyż na swoich ramionach. Dalej idziesz za mną. To nic, że oni okazali się górą. To nic, że powiedzieli, nie masz co odpowiedzieć. Obudź się. Wierzę, że Duch Święty mówi dziś, obudź się. Podnieś znowu twój krzyż, tak jak dawniej niosłeś i przestań zmieniać świat według swoich zasad. Nie musisz walczyć. Nie musisz się odgrażać. Możesz iść za mną. Ja wierzę, że to jest niezwykły moment. Piotr to przyjął. Ale wiecie, co zaraz potem Piotr zrobił? Robi dokładnie to, co my robimy. Ja wiem, że wielu z was dzisiaj czuje, że Duch Święty jest na tym miejscu i przyjmujecie doskonałe Boże Słowo od swojego niedoskonałego brata, którym jestem. Wierzycie, ale jest w was to samo i we mnie, co w Piotrze, co dzisiaj Pan też chce pokazać, zanim zejdę z tej kazalnicy. Wiecie co? Wy mówicie tak i my mówimy wszyscy, ja to chcę przełamywać w moim życiu. Zaczynam inaczej żyć. Pan mi to nawet przez ludzi innych zaczyna pokazywać. Przez braci, którzy składają mi świadectwo. Jakiś czas temu jeden brat złożył mi świadectwo. Mówi, zmieniam świat według Pana Jezusa. Jak? Od tej pory będę puszczał ludzi na skrzyżowaniach. Nie będę się złościł na kierowców. Wczoraj z Danielem jeździłem po Warszawie. Parę razy miałem dość. Ja sobie powiedziałem właśnie, że nie. Nie będę trąbił, nie będę się wściekał. Będę puszczał ludzi i przepuszczam ludzi. I jeżdżę inaczej, chociaż wszyscy to robią inaczej. I zaczynam chodzić inaczej i myśleć inaczej, bo chcę żyć inaczej. Wierzę, że Duch Święty mówi, obudź się i popatrz na Jezusa. I oto ten niezwykły moment. Coś wam powiem, wy też wiele razy uwierzyliście w Słowo. Niektórzy z was uwierzyli w marzenie, którym ja żyję od kilku lat, że w tym miejscu będzie zbór, który będzie czymś, czego jeszcze w tym mieście nie było. Jestem gotowy, żeby Bóg mnie zmieniał, mielił, składał i Bóg to czyni, a wy jesteście tego świadkami. Uwierzyliście w wizję, ale robimy wszyscy jeden błąd. Ja wam teraz o nim powiem, nie dlatego, że jestem mądrzejszy, a dlatego, że go zobaczyłem, wy też może zobaczyliście. To wam tylko potwierdzi, a jak nie zobaczyliście, to się coś nowego nauczycie. To jest ten błąd. Czytajmy dalej Słowo Boże, 20 werset. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał, Panie, któż jest ten, co Cię wyda? A Piotr widząc go, wiadomo, że chodzi o Jana, prawda? A Piotr widząc go, rzekł do Jezusa, Panie, a co z tym? Panie, a co z nim? Rzecze mu Jezus. A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, to co ci do tego? Ty chodź za mną. Jezus tak odpowiedział. A Piotr co? Piotr chciał wiedzieć, co będzie z Janem. Czyli innymi słowami, bracia i siostry, posłuchajcie mnie. Panie, dobrze, uciszę się, pójdę za tobą i będę cierpiał. Nie ma problemu, ale tak długo będę cierpiał, dopóki Jan cierpi, ja też mogę cierpieć. Być może dziś do ciebie Pan chce powiedzieć. Przestań patrzeć na to, czy inni się modlą. Ty się módl. Przestań patrzeć na to, czy brat X i siostra Y dają dziesięcinę. Ty daj. Przestań patrzeć na to, czy ja i Andrzej wspieramy kogoś. Ty wspieraj. Przestań patrzeć na to, czy ja robię coś tam. Ty to zrób. Zrób to, ponieważ Pan chce, abyś był Jego sługą i abyś szedł za Nim. Amen. Nie musisz patrzeć na innych. Tak często ludzie mówią, wiesz, marzy mi się, żeby to tak o naszym zborze było, jak to było w kościele apostolskim. I mówisz, tak? No ale czemu nie ma? Jak to czemu nie ma? Popatrzcie na naszych ludzi, co robią. A, to wina ludzi. A ja myślałem, że ty też jesteś ludzi. No powiedzcie sami, nie myślimy tak. Ja mogę śmiało powiedzieć, że wyznaję wam grzech mojej głupoty i złego myślenia w wielu sprawach. Wiele razy. Powiedziałem, nie idę, a co? Inni idą, obchodzi ich to, co mnie to będzie obchodzić. Piotrze, paś moje owce, a co ci do tego, co z nim będzie? No nie będę czegoś robił, a co oni robią? Piotrze, Mirek, paziowce. Mirek, służ. Andrzej, nie zniechęcaj się. Janusz, nie zniechęcaj się. Karina, tak dalej. Każdego po imieniu mógłbym wymienić. Nie zniechęcaj się. Rób to, do czego powołał cię Pan. Co ty się na mnie patrzysz? Ja Jezus jestem? Co ty się na innych patrzysz? Rób, Pan cię powołał. A ich zostaw Jezusowi. Jezus ich kocha i nie bój się. Też sobie z nimi poradzi. Nie potrzebuje Pan Jezus twojego pedagogicznego wsparcia dla Kościoła. Poradzi sobie. Uwierz. Nie przeszkadza mi, że moje chrześcijańskie życie jest takie trudne. Muszę ustępować, w porządku będę. Kochać innych, w porządku będę. Dopóki inni mają pod górkę, też mogę iść pod górkę. Ale to jest nie fair, że wy macie z górki, a ja pod górkę. Piotrze, ja myślę, że to jest pełne znaczenie słów, które do niego powiedział. Paś, owce moje, przestań patrzeć na Jana. Piotrze, w twoim życiu przyjdzie dzień, że będą, przepaszą cię i poprowadzą. Interesuj się twoją służbą i naszą miłością, naszą relacją. Innych zostaw mi. Oni też pójdą swoją drogą. Pójdą swoją drogą. Każdego z nich użyję. Wiecie, najgorsze w naszych smutkach, w naszych upadkach jest to, że inni w tym czasie mają się jakoś lepiej. Przynajmniej tak się nam wydaje często. Czy jest na tej sali ktoś z was, kto powiedział, dlaczego mnie się to przydarzyło, a innym jest lepiej? Jest ktoś, ja tak powiedziałem. Powiedzieliście coś takiego? Podnieś rękę. Kto tak powiedział już? No zobaczcie, to znaczy, że mnie było wtedy lepiej niż wam, a ja myślałem, że to mi jest gorzej, a wam lepiej. Widzicie, wszyscy popatrzymy na siebie. Jakoś u innych wygląda lepiej, tylko u mnie coś ciągle nie tak. Prawda brzmi, że wszyscy upadamy i zawodzimy. Kłamstwo diabelskie brzmi w tym, żebyś uwierzył, że ty to robisz w wyjątkowo podły i ostateczny sposób i co do ciebie, to już nie ma wątpliwości, że nic się z ciebie nie da zrobić. Kłamstwo diabelskie brzmi, że twoje dni są mroczniejsze niż inne. Ale Jezus, przepraszam, chciał powiedzieć do Piotra, chodź już, chodź za mną. I pewnego dnia Piotr siedział w więzieniu i myślę, rozmyślał o tym. Pewnego dnia, myślę, przypominały mu się te słowa, chodź za mną, rób swoje. Jeżeli jutro, pojutrze zobaczycie, że inni robią coś nie tak, przestańcie na nich patrzeć, zostawcie ich Jezusowi. Ty masz swoje powołanie i swoją drogę. I myślę, że w tym miejscu skończę. Niech was Pan błogosławi.